programie Szlachetne Zdrowie wita Państwa Wojciech Brakowiecki. Dobry wieczór. Witam też w studiu gościa profesor Hanna Karakuła-Juchnowicz, kierowniczka pierwszej kliniki psychiatrii, psychoterapii i wczesnej interwencji Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Dobry wieczór, pani profesor.
Witam państwa serdecznie, dobry wieczór.
Pani profesor, trochę tak śmiechem, żartem, ale jesień była utożsamiana z depresją. Ba, powstawały nawet utwory muzyczne, jesienna deprecha i szereg innych. Czy rzeczywiście jesień to jest, no i tu od razu otwieramy temat i ujawniamy, o czym będziemy rozmawiali. Czy jesień to rzeczywiście jest ten czas, w którym zachowania depresyjne nas dopadają? Jeśli tak, to czym jest ta depresja? Bo ona chyba nie jedno ma imię.
Rzeczywiście, patrząc na wskaźniki rozpowszechnienia depresji, takie związane z cyklami natury, z cyklami przyrody, rzeczywiście jesień to czas depresji. Jest to związane z bardzo wieloma czynnikami biologicznymi, chociażby i fizycznymi, chociażby z długością dnia, z temperaturą, z nasłonecznieniem, ale generalnie z takim rytmem biologicznym, który nakazuje przygotować się do długiej zimy w naszym klimacie, więc troszkę zwolnienia, więcej refleksji i więcej takich, chociażby patrząc na zbliżające się święta tuż na początku listopada, refleksji, wspomnień, to wiąże się z takimi elementami podsumowywania swojego życia i analizowania, często porównywania do innych swoich rówieśników, osób z najbliższego otoczenia, co czasami wiąże się z takim negatywnym bilansem naszego życia. Także rzeczywiście jesień bywa utożsamiana z depresją, chociaż tak nie musi być.
Ale to przecież, pani profesor, jest zdecydowanie głębszy problem, bo depresja to cały szereg, całe spektrum zjawisk pewnie, jakie się pojawiają, a to zupełnie co innego chyba od tego, i tu proszę wybaczyć kolokwializm, że nie jeden z nas jest po prostu zdołowany.
Tak, rzeczywiście często te stany bywają nierozpoznawalne albo mylnie napisane i nazwane. Czym innym jest chandra, która nas dopada, bo coś nam w życiu nie wyszło, a czym innym jest depresja sensu stricto, takim terminologii medycznej. Ta depresja kliniczna, depresja, którą rozpoznają psychiatrzy, rozpoznają specjaliści, także lekarze rodzinni, inni, to jest zespół objawów zarówno ze sfery tej psychicznej, emocjonalnej, behawioralnej, ale także fizykalnej. Także czas trwania tego epizodu, żebyśmy mogli nazwać go depresyjnym, to jest 2 tygodnie. Tak to jest w klasyfikacjach międzynarodowych, czyli nie jest to chwilowy smutek, bo coś akurat nam nie udało się załatwić, tylko to jest przeważający w ciągu dnia czas, kiedy nasze myśli krążą wokół niepowodzeń, marnej przyszłości, autodeprecjacji, czarnowictwa, mówiąc najogólniej. Często bardzo temu towarzyszą takie objawy związane z zaburzeniami snu, z zaburzeniami apetytu, generalnie wyczerpaniem energetycznym i przewlekłym takim poczuciem zmęczenia i niemocy.
Bardzo dziękuję, że pani profesor już o tych objawach wspomniała nieco. Do nich pewnie jeszcze będziemy wracali. Ale skąd to wszystko się bierze, te negatywne objawy? One się biorą od tak skądś po prostu?
Depresja jest bardzo złożonym tworem, które może wynikać zarówno z naszej przewlekłej sytuacji traumatycznej, jak może być towarzyszyć chorobom somatycznym. Może wynikać też z pewnych deficytów w zakresie i witaminowym, ale także deficytów naszych w możliwości radzenia sobie z trudnymi sytuacjami. Depresja może być konsekwencją nadużywania chociażby substancji psychoaktywnych, chociażby alkoholu. W związku z tym ten liczba czynników, które mogą sumować się, i tak naprawdę wygląda, że jeżeli trafia do nas pacjent, który zgłasza, mówi o pewnych symptomach, które nakierowywałyby nas na tą diagnostykę i potem terapię depresji, to patrzymy bardzo kompleksowo na tą osobę, zarówno pod kątem zdrowia somatycznego, takiego emocjonalnego stanu, ale patrzymy kontekstualnie. Ten kontekst w ogóle w leczeniu wszelkich zaburzeń psychicznych jest niezwykle istotny, bo nie żyjemy na wyspie bezludnej, nie żyjemy w pewnym kręgu rodzinnym, kręgu znajomych, kręgu zawodowym. Także patrząc na osobę, która zjawia się w naszym gabinecie, zawsze ujmujemy to funkcjonowanie na bardzo wielu poziomach i z tych różnych informacji, które stanowią małe puzelki, układamy sobie obraz tej depresji, która nie jest monolitem. I w przypadku każdego pacjenta być może z tych czynników biologicznych, emocjonalnych, interpersonalnych, któryś z nich przeważa, ale tak naprawdę zazwyczaj udaje się doszukiwać wśród wielu tych czynników każdego elementu w mniej lub bardziej większym stopniu.
No i teraz pani profesor, ten wątek chyba dość skomplikowany dla samych pacjentów, jak i ich najbliższych, a może szerzej najbliższego otoczenia, bo to nie tylko rodzina. Bo czy to nie jest trochę tak, że mimo wszystko to te objawy dość trudno dostrzec, albo inaczej, osoby, które dotknięte są depresją, starają się nie dość, że samych siebie oszukać, to jeszcze są dobrymi aktorami?
Rzadko depresja pojawia się z godziny na godzinę. Ona podstępnie skrada się, zajmując coraz więcej naszych myśli, naszych emocji. Dlatego rozpoznanie depresji, takie postawienie diagnozy samemu, oczywiście jest możliwe i wiele osób przychodzi i mówi, podejrzewam u siebie depresję, ale często ludzie odsuwają od siebie taką myśl, mając gdzieś zakodowane w przeszłości takie zadania od rodziców, od wychowawców, bądź silny, poradzisz sobie. Z depresją to nie jest tak, że można wziąć się w garść. To tak jak komuś z cukrzycą można byłoby zalecić, weź się w garść, ureguluj sobie cukier. Tak nie jest. W walce z depresją stosujemy różne, oprócz farmakoterapii, także inne wspomagające terapie, o których warto wspomnieć, chociażby o dietoterapii, chociażby o aktywności fizycznej, o uregulowaniu snu, o odstawieniu substancji psychoaktywnych. Jakby wiele jest tych elementów, które pozwalają wrócić do równowagi. Choć uświadomienie sobie własnych myśli i tego, co nazywa się triadą poznawczą Becka, to znaczy źle myślę o sobie, źle myślę o swojej przyszłości, przeszłości, o tym, co mnie czeka. Uświadomienie sobie tego naszego, człowiek nie myśli o tym, że myśli. Natomiast w ramach terapii depresji staramy się towarzyszyć pacjentowi w analizie tych myśli, bo myśli pociągają za sobą emocje, a emocje pociągają za sobą działania lub ich brak. Stąd bardzo istotne w tym wspólnym dochodzeniu do równowagi jest też ten element psychoterapeutyczny, element refleksji i analizy.
Ale to wszystko jest, tak jak pani mówi, dość trudne, bo tak się zastanawiam. Czy to nie jest też trochę tak, że wiele osób uważa tak, że ktoś sobie nie radzi sobie z nauką, nie radzi sobie z obowiązkami w pracy, to wymyślił sobie depresję?
Może w mniej świadomych zespołach tak może to być traktowane. Natomiast wydaje się, że tak wiele w tej chwili medialnie mówi się o depresji, że depresja ma to do siebie, że jej specjalnie nie widać. To nie jest tak, że mamy wysypkę, prawda, i każdy wie, że mamy jakąś chorobę dermatologiczną. Depresja czasami jest postrzegana przez otoczenie jako właśnie spowolnienie, wycofanie, taki smutek, brak reaktywności. I jeżeli rzeczywiście otwarci jesteśmy na naszych bliźnich, na naszych współpracowników, na domowników, na członków rodziny, to dostrzeżemy te zmiany. I zdarza się tak, że przychodzą osoby, może powiem tak, często są to żony, które mówią, że no, mają niewielkie zrozumienie ze strony męża w związku z ograniczeniem swojego funkcjonowania także w zakresie domowym. Dlatego ta psychoedukacja, która obejmuje pacjentów z depresją, konieczna jest także do objęcia całego systemu rodzinnego, żeby pomóc tej osobie wyjść z tej trudnej, glaniej i niezawinionej sytuacji.
Są te objawy behawioralne, o których pani profesor już wspomniała, wycofanie, irytacja, takie zaniedbanie w wyglądzie zewnętrznym, to jest dopiero początek, bo zaraz dalej wśród tych objawów behawioralnych, które mogą się pojawić, są myśli samobójcze.
Tak, rzeczywiście u części pacjentów dochodzi do rozwoju tego objawu, którego boimy się najbardziej, to znaczy takiego podsumowania katastroficznego związanego z myślami rezygnacyjnymi i rozwojem myśli samobójczych w końcu i prób często skutecznych. Rzeczywiście na każdym etapie można zadziałać bardzo skutecznie, o ile ma się tą świadomość rozwijającego się stanu. Szczególnie u młodzieży bywa depresja przeaczana, dlatego że tak jak osoba starsza powie o smutku, widać ten smutek, młodzież częściej przejawi rozdrażnienie, wybuchy agresji, zaczyna być niegrzeczna. W związku z tym często rodzice nie postrzegają tego w kategoriach depresji, a raczej wpływu negatywnego wpływu rodziców, jakiegoś takiego...
Plus do tego huśtawki pewnie hormonalne, tak. I łatwo to wszystko wytłumaczyć, ale to jest błędne tłumaczenie.
Zdecydowanie tak. Często sygnałem dla rodzica, że rzeczywiście była sytuacja poważna, jest pierwsza próba samobójcza. Często rodzice mówią, ale no byłyby takie sygnały, że on się troszkę mniej gorzej uczył, że z trudem wychodził do szkoły, ale uważaliśmy, że to jest takie przejściowe. Dopiero właśnie ten akt odebrania sobie życia uświadamia rodzicom, całemu systemowi, gdzie ten młody człowiek się znalazł. Zresztą u młodych ludzi, ja widzę teraz nowy taki trend, że zjawiają się u mnie osoby, które mówią tak, no ja jestem dobra z matematyki, jestem dobra z polskiego, jestem właściwie dobra ze wszystkiego, ale nie jestem najlepsza. Że zaczyna się stawiać bardzo wysoką poprzeczkę i w momencie, kiedy z czegoś nie jestem najlepsza, to moje życie nie ma sensu. Tego, jak praktykuję już wiele, wiele lat, takie sytuacje zdarzały się niezwykle rzadko. W tej chwili tej młodzieży jest coraz więcej, jest taka presja na hiperindywidualizm. Nawet nie indywidualizm, tylko hiperindywidualizm, że w czymś powinnam być najlepsza. Czasami jest to takie ambicje osiągnięcia bardzo wysokich pozycji, jeśli chodzi o naukę, ale czasami idzie to w złym kierunku, czego na przykład przykładem są patostreamerzy.
Pani profesor, no właśnie ubiega pani moje pytanie, bo tak się zastanawiam, czy nie jest tutaj spora zasługa, tu oczywiście cudzysłów, mediów społecznościowych i internetu, w którym treści no, bardzo często są właśnie takie, że ktoś chce błyszczeć w wielu wymiarach.
Tak, my jako rodzice pewnie nie zdajemy sobie też sprawy i nie śledzimy jakby wszystkich, prawda, tych obszarów wirtualnych, w które wchodzi nasze dziecko, ale warto zobaczyć szczególnie tych influencerów, które dziecko polubiło i gdzieś obserwuje. Często są to ludzie, którzy nie mają do zaoferowania żadnych wartości, a jedynie takie skrajne zachowania, które mogą tą młodzież pociągnąć w pewien sposób jako właśnie poszukiwanie tej swojej indywidualności, niepowtarzalności. Natomiast rodzice mało, przychodząc do nas, wiedzą, jakiej muzyki słucha, kogo właśnie w tym momencie obserwuje, jakie filmy ogląda. To zupełnie rodzic mówi, no on tam, prawda, siedzi w tej komórce po paręnaście godzin. Ale tak z drugiej strony, jak przyglądamy się rodzinie, to się okazuje, że rodzice siedzą w tej komórce, w cudzysłowie, równie długo jak te dzieci. I jest zaskoczeniem dla nas, kiedy prosimy o to, żeby podczas wspólnego obiadu komórki były odłożone. I wydaje się to wszystkim bardzo trudnym zjawiskiem, zarówno dla rodziców, jak i dla dzieci.
Oj, to wywołała pani kolejny temat, bardzo ciekawy, pewnie na kolejne spotkanie. Co to zrobić z takimi zjawiskami, bo to też chyba już wchodzi w konieczność porady psychologicznej czy nawet psychiatrycznej.
Tak, nawet został teraz stworzony taki termin zespół bycia pominiętym. To znaczy, że jak nie jestem na Facebooku, jak nie jestem na Instagramie, w związku z tym może mnie pominąć coś, w związku z tym muszę sprawdzać co chwilę, czy nie pojawił się jakiś nowy post, nowa informacja. I to sprawia, że przestajemy żyć naszym własnym wewnętrznym życiem, zastanawiając się tak naprawdę, dokąd zmierzamy, po co żyjemy, co jest naszą wartością, tylko jakby skupiamy się na tych zewnętrznych bodźcach, które często, patrząc z naszej perspektywy lekarskiej, te dzieciaki są przebodźcowane, natomiast bardzo mało wiedzą o sobie.
Pani profesor, zaczęliśmy od depresji i od depresji tę naszą dzisiejszą rozmowę. Jakie symptomy powinny już definitywnie zapalić wśród najbliższych tę czerwoną ostrzegawczą lampkę, że z bliską osobą dzieje się coś niedobrego, a nawet może z kolegą, z koleżanką w pracy, kiedy powinno się kierować kroki do specjalisty?
Myślę, że każda zmiana zachowania dotychczasowego powinna uruchomić w nas właśnie taką czujność, że może dziać się coś złego, bo zarówno osoby bardzo spokojne nagle stają się niespokojne i na odwrót. Czyli każde brak kontynuacji wcześniejszych zachowań, zaniedbywanie siebie, zaniedbywanie otoczenia, zaniedbywanie przyjaźni, zaniedbywanie obowiązków, to jest bardzo istotna przesłanka o tym, że mogło wydarzyć się coś złego. I według takiego powiedzenia, że życie warte jest rozmowy, być na tyle otwartym, żeby w sposób bardzo delikatny, ale jednak pozwolić, dać możliwość wypowiedzenia się tej osobie, czy jej aktualny stan zdrowia nie wymaga jakiegoś wsparcia, pogadania, takiego do opiekowania się.
Co istotne, to wsparcie może być i specjalistyczne ze strony lekarza, ale i również i farmakologiczne, bo tego też nie możemy
tak,
unikać.
Tak jak wspominałam na początku, to leczenie depresji jest kompleksowe. Obejmuje zazwyczaj farmakoterapię, psychoterapię, dietoterapię, aktywność fizyczną, często zadbanie o tą strefę ducha, więc mindfulness, jakieś treningi relaksacyjne. Naprawdę mamy bardzo wiele nowych metod, które pojawiły się, transkranialną stymulację elektryczną, czy chociażby esketaminę, która jest przeznaczona dla pacjentów już z lekooporną depresją, która zdarza się na skutek wielu różnych niekorzystnych wydarzeń życiowych, też chorób, które nakładają się wtedy, włączenie tej esketaminy donosowej rzeczywiście jest obok zabiegów elektrycznych bardzo skuteczną metodą przerywania takiego epizodu. Od niedawna, od lipca, Narodowy Fundusz Zdrowia refunduje tego typu terapię. W naszym województwie będzie to możliwe od listopada i jest lista ośrodków, które przeprowadzają pewną kwalifikację i potem będą taką kurację stosowały.
Ale te kwalifikacje musi przeprowadzić specjalista, a z pomocą nie ma co czekać.
Tak, rzeczywiście tutaj Narodowy Fundusz Zdrowia wymaga, by pewne kryteria zostały spełnione. Nie jest to terapia dla każdego, chciałabym powtórzyć. Jest to dla pacjentów lekoopornych, natomiast jest to rzeczywiście takie narzędzie w armamentarium psychiatry niezwykle ciekawe, silne i wartościowe.
Bardzo dziękuję za udział w programie i za tę rozmowę. Hanna Karakuła-Juchnowicz, kierowniczka pierwszej kliniki psychiatrii, psychoterapii i wczesnej interwencji Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Dziękuję pięknie, pani profesor.
Dziękuję bardzo za zaproszenie.
Dobranoc.
Dobranoc.